Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Uwaga, uwaga, ogłaszam wielkie wydarzenie. W ramach naszego Konwersatorium będziemy od czasu do czasu rozmawiali o dziełach wiecznych. To znaczy o dziełach klasycznych, dziełach trwałych, należących do naszej cywilizacji i będziemy próbowali mówić o nich, no także i w kontekście naszych różnych pytań i trudności dzisiejszego czasu. Ale jak to w Konwersatorium, nie będziemy tego próbowali robić na siłę. Chcemy zrozumieć myślenie tych ludzi, którzy pozostają dla nas mistrzami, czasami dzisiaj odległymi, niestudiowanymi albo znanymi tylko z dowolnych skojarzeń. Spróbujemy. No dla nas, rozmówców, będzie wielka przyjemność, mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy także, spotkanie z tymi autorami. Dzisiaj rozmowa będzie dotyczyła Boecjusza i jego tekstu o pocieszeniu. Moim rozmówcą, z którym razem będziemy tę książkę czytali, jest Paweł Grad. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry.
No cóż, należałoby spróbować przedstawić tego niewymagającego przedstawiania autora, czyli przypomnieć, że mówimy o Boecjuszu z VI wieku, że mówimy o Boecjuszu, który jest synem arystokratycznego rodu, w sytuacji, w której Rzym jako niegdysiejsza potęga, imperium i cesarstwo na zachodzie traci rację bytu. Tak? Mamy sytuację, która nieraz dzisiaj jest porównywana na różne sposoby do dzisiejszego naszego czasu. Mamy początek państw barbarzyńców na zachodzie, oni trochę stroją się w szaty rzymskiego cesarstwa. Boecjusz jest urzędnikiem na dworze jednego z takich władców, Teodoryka. Dziwna, ale ciekawe połączenie. Człowiek, który prawdopodobnie dzięki staraniu swojego opiekuna, wychowawcy, przeszedł świetne, klasyczne wykształcenie, być może w Aleksandrii, a więc w takiej stolicy tego helenistycznego świata. A potem wszedł w tryby takiej kariery arystokratycznej, tryby służby państwowej, to też jest ważne. Rozmawiamy o filozofie, teologu, który jest również człowiekiem służby publicznej, służby państwowej. I teraz leży przed nami jego utwór, bardzo niezwykły, noszący tytuł De Consolatione Philosophiae, o pocieszeniu, które daje filozofia. Utwór niezwykły także w jego własnej twórczości, bo Boecjusz, pamiętajmy, przypomnijmy, jest autorem przekładów dzieł logicznych Arystotelesa, komentował te dzieła, pisał podręczniki do sztuk wyzwolonych, bo miał takie marzenie, żeby napisać wszystkie, napisał tylko do niektórych. Jest autorem wnikliwych traktatów teologicznych i właśnie obok tego jest to pocieszenie, jakie daje filozofia, De Consolatione. Mamy więc przed sobą utwór niezwykły, także w twórczości Boecjusza, ponieważ utwór pisany w okolicznościach oczekiwania na karę śmierci, na wykonanie kary śmierci. Kara śmierci jest już orzeczona, oczekuje się. Nasze skojarzenie z Sokratesem, które może tutaj nastąpić, nie jest zaskakujące. Nieraz porównywano Boecjusza z jego wyrokiem śmierci i oczekiwaniem na to i napisaniem w tym czasie tego utworu. I z drugiej strony Sokrates, o którym wiemy z tak przede wszystkim tekstów Platona i którego śmierć jest jakimś jednym z wydarzeń otwierających dzieje wielkiej filozofii. Boecjusz jest traktowany jako swoisty założyciel, jakby założyciel filozofii chrześcijańskiej. Kimś jakby, kto otwiera pewną nową epokę, ale w tym tekście nie mamy wykładu teologii, prawda?
Nie mamy wykładu teologii. Jest to w wszystkich kategoriach, no, można powiedzieć, czysta filozofia, z tym, że pamiętajmy, że oznacza to również, że w tamtych czasach nie jest to bynajmniej myśl, powiedzmy, jakoś zupełnie pozbawiona na jakiekolwiek odniesienia do Boga, czy nawet do religii, bo ostatecznie można powiedzieć, że ta filozofia, której ucieleśnienie jest takim partnerem dialogu i to od niej przychodzi pocieszenie, ostatecznie właśnie o Bogu poucza i to jego bliskość tego Boga jest tym pocieszeniem. To, co powiedzmy jest jakoś to zastanawiające rzeczywiście też w kontekście jakby naszej wiedzy o Boecjuszu, to jest to, że właściwie w tym tekście nie ma, jakkolwiek mówi się dużo o Bogu, mówi się bardzo niewiele o Bogu chrześcijańskim czy katolickim, tak, które te wiary Boecius był wyznawcą. W innym miejscu pojawia się tylko zdanie, które niektórzy interpretują jako nawiązanie do Księgi Mądrości, ale to jakby jest, prawda, raczej interpretacja niż jakby jasno zaznaczone jakieś wskazówka od samego Boeciusza.
To jest jeden z bardzo ciekawych elementów, który budzi zawsze pytanie. Czy Boecius, który pisał z taką otwartością i, można powiedzieć, taką wnikliwością o misteriach wiary chrześcijańskiej, teologii Trójcy Świętej, chrystologii i tak dalej, czy to jest ten sam Boecius, który pisze De Consolatione? Dlaczego w tym utworze ta, można powiedzieć, dosadność, tak, wiary chrześcijańskiej została wyciszona? Nie mamy wyraźnych do niej odniesień, jak powiedziałeś. Czy to jest, mówię o swoich własnych pytaniach zawsze przy tym tekście, czy to jest powiedzmy rodzaj takiej sztuki autora, który był głęboko zakorzeniony w klasycznej kulturze i po prostu jakby to powiedzieć, wykorzystał ten styl, tak? Chciał pokazać, że potrafi wypowiedzieć się w tej kategorii. Czy też, co zawsze tam, muszę powiedzieć, kusi mnie ta perspektywa, że jest to jeden z pierwszych takich utworów w dziejach, ale nie ostatni, w którym chrześcijanin, zdający sobie świetnie sprawę z różnic, z pewnej możliwości odróżnienia perspektywy naturalnej i nadprzyrodzonej, pokazuje, że jest w stanie powiedzieć prawdy ważne i niezbędne, także z punktu widzenia chrześcijańskiego, w języku, w argumentacji, w akcentach, w których jakby nie daje się od razu rozpoznać jako chrześcijanin.
Tak, chociaż to byłoby bardzo zaskakujące, bo taki rodzaj, powiedzmy, apologii kojarzymy raczej już czasami zupełnie nam współczesnymi, kiedy wielu apologetów sądzi, że jakąś wartością jest to, że zupełnie ukryją tak, swoje chrześcijaństwo i przedstawią się wyłącznie jako właśnie filozofowie czy myśliciele, którzy o Panu Bogu mówią. No, w czasach Boeciusza mu bliższych takich autorów nie było raczej, przynajmniej ja nie kojarzę. Co więcej, raczej można sądzić, że taką metodą uznaną czy utartą taką ścieżką tego typu autorów było wykazanie, że owszem, nawet w kategoriach świeckiej, powiedzmy, dzisiaj nazwijmy to filozofii czy jakby pogańskiej, chrześcijaństwo brane w całości ze wszystkimi dogmatami i tymi treściami, które uchodzą za nadprzyrodzone, jest właśnie najlepszą filozofią. No, ja muszę przyznać, że raczej, no nie wiem, dla mnie to jest zagadka i z pewnością jest tak, że tak jak powiedziałeś, to w tym dziele widać wielką chęć, zresztą myślę, nie jakąś pustą, taką nie tylko właśnie snobistyczną, pokazanie sprawności w tej formie literackiej, bo to jest, on łączy w sobie zarówno jakby elementy takich dialogów platońskich, używa kilku rodzajów poezji.
Właśnie, jest to dzieło, które łączy.
Tak. Czy jest to takie,
prozatorskie i poetyckie.
Tak, erudycyjne, jeszcze dla swoich walorów takiego po prostu przekroju, jakby wachlarza umiejętności literackich było przez też również dlatego bardzo cenione, jako takie jakby wprowadzenie też po prostu literaturę klasyczną.
No cóż, powiedzieliśmy przysłowiowe dwa słowa na temat autora, na temat jego dzieła, na temat specyfiki tego dzieła, które on się widzi, jakby gdy się rozważa go jako myśliciela chrześcijańskiego, jako autora chrześcijańskiego. Warto dopowiedzieć, że utwór, o którym zaczęliśmy rozmawiać, to jest utwór, który aż do czasów odkrycia etyki nikomachejskiej Arystotelesa, czyli tak naprawdę do XIII wieku, dla Europy chrześcijańskiej jest czymś w rodzaju podręcznika etyki. To jest jeden z najbardziej czytanych utworów. To jest utwór, który miał mnóstwo, jak na warunki możliwości średniowiecza, tak? Miał mnóstwo kopii, mnóstwo odpisów. To jest jedna z pierwszych książek, jeśli nie pierwsza, która prawdopodobnie znalazła się na ziemiach polskich. Poza pewnie tekstami liturgicznymi, które przywieźli księża, żeby odprawiać z nich nabożeństwa, mszę świętą, inne nabożeństwa, to jeśli chodzi o tekst, który jesteśmy w stanie odkryć, tak, gdzieś tam jakieś ślady, to historycy mówią, że niewątpliwie był wśród nich Boecius. Wspominam o tym dlatego, że to nie jest książka, która była jakimś eksperymentem gdzieś na boku kultury. To była książka, która tworzyła kulturę, tak? Kulturę etyczną, kulturę w myśleniu o etyce. Gdy tak samotnie rozmyślałem w ciszy i skargę moją pełną żalu próbowałem wiernie zapisać, zobaczyłem, że nad moją głową stanęła kobieta. Niezmiernie piękna, o oczach pełnych blasku i głębokim, przenikliwym spojrzeniu, ponad ludzkie siły, cerę miała zdrową i była pełna życia, chociaż w wieku tak dojrzałym, że mogła się wydawać nie z naszych czasów. Trudno było określić, jaki miała wzrost. Raz zwykły ludzki, a raz zdawało się, że czubkiem głowy uderza w niebo. Gdy zaś podniosła głowę jeszcze wyżej, przenikała samo niebo i traciło się ją z oczu. Suknia jej była uszyta subtelną sztuką z najcieńszych nici, z niezniszczalnej materii, którą, jak się później dowiedziałem, ona sama utkała własnymi rękami. Tak zaczyna się ta część prozatorska, popoetyckiej, tego utworu, De Consolatione Philosophiae. Spotkanie z kobietą to jest temat wielu utworów, ale tu mamy do czynienia ze spotkaniem z kobietą absolutnie niezwykłą. Ta kobieta nazywa się Filozofia, przychodzi do Boecjusza w jego cierpieniu i będzie właśnie źródłem pocieszenia dla niego. Kobieta dojrzała, można powiedzieć, z jednej strony emanująca pięknem, a z drugiej strony pewnością związaną z dojrzałością, tak? I poza tym, jakby to powiedzieć, obywatelka różnych światów, tak? Stąpająca po ziemi, ale potrafiąca swoją głową sięgać gdzieś w niebiosa. Niezwykła rozmówczyni. Ale powiedzmy sobie od razu tak, że ta pani przychodzi tutaj między nimi po to, żeby wygonić inne. Najpierw wygania inne panie, które towarzyszyły Boecjuszowi.
Wygania muzy. Wygania muzy, którymi Boecjusz też próbował się pocieszać. Muzy poezji i muzyki. I tutaj jakby no, można powiedzieć, że to jest, już jakby słyszę tych, którzy się podnoszą i mówią, no tak, tak, to jest, prawda, taki klasyczna, filozoficzna, czy właśnie jakaś taka platońska niechęć wobec sztuk, które zamiast człowieka prowadzić ku prawdzie, to go jakoś mamią i silną w jego własnych namiennościach. Boecjusz jest smutny, a muzy zamiast ten smutek właśnie skutecznie uleczyć, raczej go drażnią i uczą go z nim po prostu żyć, zamiast się go pozbyć. Ale zaskakujące jest to, że przecież ten utwór sam również oficie zwłaszcza z muzy poezji korzysta. Istnieją te świadectwa historyczne, które mówią o tym, że elementy tej poezji były wykonywane również w formie po prostu śpiewane. Tak, tak jak zwykle wykonywano.
Właśnie niedawno usłyszeliśmy fragmenty. Tak?
Rekonstrukcje. Tak. W Cambridge naukowcy się tym zajęli. No więc to jest, myślę, jakaś taka w ogóle, że tak powiem, mi się tak wydaje, to jest jakiś taki element charakterystyczny w ogóle dla filozofii, czy w ogóle być może myśli, nie wiem, jakiegoś takiego logosu chrześcijańskiego, którego właśnie Boecjusz jest jednym z ich najbardziej znaczących autorów, że, prawda, na początku mamy coś, co moglibyśmy uznać za po prostu odrzucenie jakiejś ziemskiej mądrości. Takie po prostu wygonienie mózg, pozbycie się ich, odcięcie, zdeprecjonowanie tego, co jakoś człowiekowi najbliższe, ale okazuje się, że jednak jakoś nawet w tej perspektywie, powiedzmy, jakoś bardziej otwarty na nadprzyrodzoność, którą proponuje mu filozofia, miejsce na te wygnane muzy się znajduje, tak, tylko jakby właśnie pouczone przez filozofię o prawdziwym celu i nie zbaczające na drogi, które ostatecznie nie prowadzą jakby do wyjścia z tego nieszczęścia, którym się Boecjusz znalazł.
No, ja muszę powiedzieć, że gdy przyglądam się właśnie tej wyjściowej, tak, scenie, tego wypędzania muz, przy czym pamiętajmy, że filozofia tutaj nie przebiera w słowach, tak, prawda? To są absolutnie w ogóle, padają mocne określenia, to są jakieś dziwki, które się zgromadzają w tym tłumaczeniu, które mam, dość dosadnie zostało wyrażone i trzeba jak najszybciej się ich pozbyć, bo właśnie, ale pytanie, o co tutaj chodzi? Czy to jest, to rzeczywiście idzie dokładnie wbrew także naszym wyobrażeniom o rozrywce, która powinna towarzyszyć sytuacji napięcia, tak? Ktoś, kto znajduje się w oczekiwaniu na karę śmierci, to powinien się jakoś rozerwać, bym powiedział. No może akurat w jego przypadku jest to bardzo trudne, ale zwróćmy uwagę, że to jest pewien model, tak? Ktoś, kto znajduje się w sytuacji trudnej, cierpienia, jakiejś męczarni, tak? Właściwie powinien o tej męczarni, cierpieniu zapomnieć, w sensie dać się uwieść ku jakimś przyjemnościom, które mu pomogą nie myśleć o tym, tak? Rozwiązanie, które proponuje Boecjusz, albo które raczej filozofia proponuje Boecjuszowi, idzie zupełnie w innym kierunku. Ale czy to jest rzeczywiście wyłącznie, chodzi po prostu o odcięcie drogi zmysłów, emocji, uczuć. Mnie wydaje się, że w większym stopniu chodzi tutaj o, bo zwróciłeś uwagę, że te emocje i przeżycia i poczucie piękna i tak dalej, harmonia, no pozostają tutaj dalej w tym utworze. Tak, tak. Ale chodzi o wychwycenie jakby prymatu, logosu, myśli, poznania, rozpoznania dobra i wyprowadzenie człowieka ze zgiełku, w którym jest rozrywany przez wielość różnych napięć, pokus, dążeń. Sama ta, oczywiście to też jest w dalszym ciągu bardzo platońskie, ale sama ta z jednej strony wielość mózg, z drugiej strony jedność filozofii, no jest sygnałem koncentracji. Człowiek wychodzi z rzeczy dramatycznie trudnej w jego życiu, jest w stanie przejść przez tę trudną bramę, jeśli uda mu się właściwie skoncentrować, tak? Bym odczytywał tę pierwszą naukę, którą tutaj otrzymujemy, ale nie jest ona ostatnia. Dalej filozofia przeprowadza Boecjusza przez kolejne stopnie różnych dóbr. To jest chyba ta najważniejsza nauka. I powiem tak, że w moim własnym porządku lektur, to ciekawe, że do De Consolatione, do tekstu Boecjusza doszedłem jakby na końcu. On jest na początku pewnego procesu, a ja w swoich własnych lekturach doszedłem do niego jakby na końcu. Pierwsze były lektury Drogi na Górę Karmel świętego Jana od Krzyża. Potem dowiedziałem się, że Droga na Górę Karmel, co jest niesłychaną w ogóle rzeczą, prawdopodobnie jest inspirowana wykładami, które święty Jan od Krzyża słyszał. Akurat ten fragment dotyczący sumy teologii, dotyczący celu ostatecznego zdążania o eliminacji różnych dóbr, które nie są tym celem właściwym człowiekowi. I jakby to powiedzieć, wypowiedział to samo wielki mistyk, karmelita z XVI wieku, wypowiedział to samo, co Tomasz Zakwinu, scholastyk z wieku XIII, a w zupełnie różny sposób. I teraz trzeci gdzieś ten poziom, to jest właśnie dla mnie, tak, Boecjusz i wykład tak naprawdę chyba dla całej kultury chrześcijańskiej, źródłowy, na temat etyki, w której się rozpatruje miejsce, poziom, hierarchię poszczególnych dóbr i przechodzi się stopniowo od tych dóbr zewnętrznych, materialnych, przez duchowe, aż do dobra, które jest ponad wszystkim, czyli Boga. To jest w tym sensie, powiedziałby ktoś bardzo pięknie i wzniośle, nauka oczywiście aktualna także dla nas dzisiaj, ale czy jest to tylko tekst źródłowy, jak ty na przykład to rozumiesz? To jest tekst, który daje się, no się zastanawiałem kiedyś, czy mógłby być choćby w jakichś fragmentach elementem no takim, jak się czyta na przykład obronę Sokratesa w szkole. Jednak on gdzieś tam jest obecna. Może już dzisiaj nie będzie, ale jest obecna. Czy taki tekst w jakimś fragmencie jest czymś, co po prostu czym się powinni dalej zajmować tylko filozofowie i historycy? Czy to jest tekst, który cokolwiek wnosi do naszego...
Nie, no ja mi się wydaje, że jego jakby nieobecność jest bardzo szkodliwa, no bo myślę zresztą, że wiele osób, które jakoś nie jesteśmy uwrażliwione na specyfikę czy odrębność po prostu tej cywilizacji chrześcijańskiej, no traktuje to po prostu jako przypis, kolejny przypis do Platona, czy jakąś wariację na taki temat, a tutaj dużo rzeczy się zmienia, tak? Znaczy na przykład w stosunku do tego niewątpliwie też wzorca tego typu formatu tekstu, jakim jest obrona Sokratesa, czy w ogóle te pisma, jakby tak powiem, więzienne, sokratejskie. Ewidentnym jest to jest, można powiedzieć, motyw stoicki, ale też właśnie wydaje mi się bardzo chrześcijański, że tym ratunkiem w nieszczęściu nie jest państwo, czy wspólnota polityczna, nawet taka idealna, której można byłoby się oddać, jakaś właśnie wieczna wspólnota, do której służy ten oskarżony, tylko sam Bóg, który nad tym wszystkim panuje. Myślę, że żeby zrozumieć ten sposób myślenia, który jednak jakoś, powiedzmy, w tych pismach sokratejskich, tak, czy platońskich jest obecny, no warto, żeby to była lektura, która jest obecna. To, co mi się wydaje, powiedzmy, sprawia, że ten tekst jakoś, co ja sądzę, że on jaką jakby trudność sprawia dla czytelnika, to jest jakby taka trudność następująca. Problem w ogóle, który ma w tym tutaj Boecjusz w tej sytuacji jest taki, że Boecjusz jest, można powiedzieć, na początku dialogu, tak ujmując rzecz, upraszczając, jest, można powiedzieć, deistą. Znaczy jakby wierzy, że w świecie, czy w kosmosie panuje ład, który nad którym panuje jakiś absolut, natomiast z tego ładu, powiedzmy, wyłączone są, czy jakby jakoś się nie do końca wiadomo, jak się nimi odnajdują sprawy ludzkie. W nich rządzi przypadek, chaos i nieszczęście. I teraz droga, którą mu proponuje filozofia, polega na tym, żeby opierając się właśnie, ona sama mówi, że ta wiara w ten porządek kosmiczny jest czymś, co, na czym może się wesprzeć, żeby zobaczyć, że ten sam ład panuje też w świecie ludzkim i ostatecznie rozpoznać również przez to, że wszystkie jego własne działania prowadzą go do Boga, który jest jego pocieszeniem i szczęściem. I wydaje mi się, że to dla czytelnika współczesnego jest chyba byłoby najtrudniejsze. Tak? W tym sensie, że kosmos, w którym żyjemy, jaki dzisiaj znamy, no, potrzeba było naprawdę jakiegoś nowego Boecjusza, bo myślę, że ci, którzy prawda, z jakichś w sumie przypadkowo zebranych ustaleń fizyki najnowszej próbują odczytywać jakiś Boży zamysł, robią to myślę niezbyt przekonująco. Potrzebowałoby jakiegoś nowego Boecjusza, który by nam pokazał ten ład, na podstawie którego można by dopiero zobaczyć również ład w sprawach ludzkich, tak? Bo powiedzmy w budowaniu takiej wizji, której ludzie powinni zadbać o jakiś swój porządek wbrew rzeczywistości, która sama w sobie jest jakoś chaotyczna, to w tym nowocześnie są dobrzy, to już robili nieraz, chociaż można przypuszczać, że też to jakby nie kończyło się powodzeniem. Ostatecznie istniało takie poczucie, że no, trudno być rzeczywiście uspokojonym i mieć ten rodzaj pokoju, szczęścia, o którym mówi Boecjusz, czy właściwie filozofia w tym dialogu, w świecie, w którym sądzimy, że on sam w sobie jest jakoś chaotyczny. Natomiast, no, więc myślę, to jest taki największy jakiś dylemat dla współczesnego czytelnika.
Wracamy do naszej rozmowy o dekonsolacjone filozofii, o pocieszeniu, jakie daje filozofia, czyli do dzieła Boecjusza. Mówiłeś o trudności, która w ogóle dotyczy, no można powiedzieć, nie tylko tego tekstu, prawda, tylko w ogóle całej drogi duszy poprzez kosmos dzisiaj do Boga, czyli takiej zręczności rozpoznawania śladów bożych w stworzeniu. Mamy trochę mniej niż ci autorzy, bo to Boecjusz jest tutaj jednym z przykładów i można powiedzieć też inspiratorem, tak, całego potem wielkiego nurtu. Wszyscy autorzy chrześcijańscy średniowieczni prowadzą nas nie tyle do Boga poza rzeczami ziemskimi, tylko próbują nas poprzez rytm i harmonię rzeczy ziemskich niejako wystartować do tego marszu poza rzeczywistość ziemską. To jest tekst, powiedzmy sobie tak, to jest w takim razie tekst nie tylko, który pokazuje pewną drogę człowieka poprzez różne warstwy refleksji, ale to jest tekst, który opisuje coś w rodzaju dojrzewania, jeśli nie powiedzieć jakiegoś nawrócenia tego Boecjusza, takiego stan rzeczy z ostatnich dni jego drodze na spotkanie śmierci. Ładnie się literacko o takich rzeczach mówi, ale ten autor pisał to w egzystencjalnie, byśmy mogli powiedzieć, dokładnie takiej sytuacji. Ja muszę powiedzieć, że gdy czytam te jego bardzo, no przecież właśnie stylistycznie piękne rozważania, to zdaję sobie sprawę, że jesteśmy daleko od takiego świata, w którym człowiek, zbliżając się do śmierci, no, chce przede wszystkim wykrzyczeć swoje żale czy bóle. No, to dzisiaj ktoś, patrząc na to, gdybyśmy nie mogli dowieść, że to pisze człowiek, który ma niedługo umrzeć, tak naprawdę powiedzieć, nie, to są sztuczne rozważania, to są rozważania, to nie tak się przeżywa. To znaczy, że nasze fabuły na temat śmierci, czy opowieści na temat życia i umierania bardzo się oddaliły, właśnie pytanie, od czego się oddaliły, bo na pewno oddaliły się od Boecjusza, który umierał, naprawdę umierał i o tym nam pisze, jaka jest jego droga w tym kierunku. Czy dzisiaj chrześcijanie pozostawiliby po sobie tego rodzaju jakby uporządkowany zapis swoich rozważań na temat tego, co jest godne uwagi w tym życiu?
Trudno mi odpowiadać za wszystkich chrześcijan, ale niewątpliwie myślę, że jak pytasz, z czym jest problem, to oczywiście myślę, że problem polega na tym, że coś się stało. To jest, myślę, w ogóle wielki temat na jakąś osobną rozmowę. Co się stało takiego, że rzeczywiście myślę, że to jest jakieś powiedzmy dziedzictwo, nie, myślę, że różnych rzeczy, ale myślę, że wszystkim jakoś epoki romantycznej, że jakby no nie wierzymy w taką siłę, że tak powiem, formy, tak? To znaczy mamy takie poczucie, że eleganckie rozważania i piękna poezja klasyczna to jest coś, co można uprawiać w czasie wolnym od wszystkiego, również od zagrożenia śmiercią. Natomiast taka forma, w ogóle jakakolwiek zorganizowana forma, która właśnie raczej porządkuje nasze pragnienia, emocje i myśli, a nie właśnie daje upust naszemu cierpieniu, to jest dobre właśnie wtedy, na momenty, kiedy tego cierpienia czy jakichś silniejszych emocji nie ma. Po pierwsze, myślę, że w ogóle odwrócić się czegoś jest tak, jak powiedziałeś, że najpierw będzie w ogóle wątpił, czy to w ogóle jest autorstwa Boecjusza, skoro to tak wygląda. A nawet gdyby tak było, to uznałby by niego za jakiegoś hipokryty, znaczy kogoś, kto by
no właśnie, to
nie dopuszcza do sobie myśli o tym, co się ma stać,
zupełnie,
tylko układa jakieś wiersze.
Ja
prawda?
Już widzę ludzi, którzy mówią, to nieautentyczne, to w ogóle mi tak nie wygląda, tak się nie umiera, tak się nie cierpi. No ale tu musielibyśmy postawić tezę, że mamy do czynienia z człowiekiem tak głęboko zakłamany.
Tak głęboko zakłamany. Znaczy ja myślę, że tutaj jakby, no może już sam zaczynam popadać w jakiś patos, ale wydaje mi się, że prawda jest coś taka, że prawdę mówiąc, bez jakiegoś światła nadprzyrodzonego, to jest w tym sensie niemożliwe. Bez czegoś, co jakoś przychodzi spoza takich naszych ludzkich starań, to taka czysta forma nas nie jest w stanie zbawić. Tak? Czy ona rzeczywiście jest po prostu jakoś, nie wiem, opresyjna, czy więziąca. Zresztą tak też można w ogóle interpretować, to jest też być może jakiś argument na rzecz właśnie, powiedziałem, chrześcijańskości Boecjusza, że jednak w jego czasach ta, powiedzmy już czysto pogańska myśl była dużo bardziej dekadencka, tak można powiedzieć. Znaczy nie, to były rozmaite jakieś takie praktyki służące w gruncie rzeczy takiemu eskapizmowi, znaczy ucieczce od problemów, uznaniu, że tak naprawdę one nas nie dotyczą, dlatego że my jesteśmy, jeśli odpowiednio się oderwiemy od tych spraw i jak zapomnimy, to po prostu przestaniemy cierpieć, tak? Natomiast Boecjusz jest bardzo, bardzo odważny, znaczy widać, że ma skądś jakiś rodzaj nadziei czy siły, której prawdopodobnie by ta kultura wtedy pogańska już by nie była w stanie mu dać, tak? A z kolei myślę, że też wielu czytelników dzisiaj nie ma również. Tak jak wtedy, takiego spojrzenia.
Tak, jest to tekst, który oczywiście my o tym nie wspominamy, bo nie prowadzimy w tej chwili jakiejś seminaryjnej, erudycyjnej lektury tego tekstu, ale oczywiście trzeba wspomnieć, że to jest tekst, który nie tylko, jak powiedziałem, ogólnie formował pewną wyobraźnię etyczną, sposób refleksji na ten temat i tak dalej dla naszych praojców, tak? Ale także pozostawił pewne zupełnie konkretne określenia w kulturze. Tak? Są tutaj określenie doskonałości, szczęścia. To są rzeczy, które potem powtarzano, cytowano jako klasyczne. Ten element, o którym wspominałeś, mianowicie też i to rozeznanie wolności, woli, element, który jest bardzo ważny dla każdej etycznej refleksji chrześcijańskiej i często ją odróżnia bardzo od innych nurtów w tym rozważaniu, no też jest tutaj ciekawie zaznaczony, tak, pośród tego całego zagadnienia losu, toczeń, jakby tego, że rzeczy toczą się swoim biegiem, mają swój ciężar i człowiek się wśród nich, tak, jak w kosmosie niezależnym od niego, tak, znajduje to mimo wszystko. Ta kwestia, która potem przyjmie wagę mnóstwa różnych rozważań i traktatów, kwestia wolności woli i zestawienia tej wolności woli z także nie tylko biegiem rzeczy, ale także i chcianym przez Boga porządkiem świata, no to jest rzecz, którą tutaj możemy obserwować, te rozważania jako inspirujące dla całej tej późniejszej twórczości. Chcieliśmy zachęcić Państwa, którzy De Consolatione nie mieli jeszcze szczęścia oglądać, żeby zajrzeć do tego dzieła. Chcieliśmy w konwersatorium zaznaczyć jako pierwsze akurat ten utwór. Utwór polityka, filozofa, teologa, kogoś, o kim później w łacińskim średniowieczu będzie się mówiło, że jest założycielem chrześcijańskiej filozofii. Tak wielka postać, ostatni Rzymianin, jak się zwykło o nim mówić, z patosem i z równym patosem pierwszy scholastyk. To jest dużą przesadą, ale taki tytuł również mu się czasami przyznaję. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Pawłowi Gradowi, dziękuję Ci za
dziękuję
rozmowę
bardzo.
Naszą w tym, o Boecjuszu. I tak jak powiedziałem, zapowiada ta nasza dzisiejsza rozmowa powracający w konwersatorium od czasu do czasu nurt spotkań z tekstami klasycznymi. Zapraszam za tydzień do konwersatorium, jak zwykle w niedzielę o godzinie 13. Dzisiaj do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.